Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To wprowadźmy pierwsze zwierzę do naszej rozmowy. Panie drą czasem ze sobą koty?
Nie.
Nie, nie. My
nie
żyjemy
się.
W bardzo dobrych relacjach.
Tak, bardzo dobrze się współpracuje.
Też nie żyjemy jak kot z psem.
O.
Chociaż to troszkę fałszuje rzeczywistość, bo badania dowodzą, że koty i psy żyją lepiej ze sobą niż dwa koty lub dwa psy. Więc czasami te frazeologizmy przekazują obraz świata niezgodny z obrazem naukowym. Taki obraz naiwny, potoczny. Taka interpretacja ludzka.
I czasem ludzie właśnie wprowadzają to napięcie między kotami a psami.
Oczywiście. Zupełnie niesłusznie.
A kiedy dochodzi do jakiegoś napięcie, to spływa to po paniach jak woda po kaczce?
Nie zawsze.
No, ja staram się, żeby tak było. Trzeba mieć dobry dystans do wielu spraw. Więc faktycznie dobrze, jeżeli niektóre rzeczy po nas spływają jak woda po kaczce albo po gęsi, bo tu możemy mieć różne nazwy.
Ale chodzi o to samo.
Ptaków, oczywiście, tak, to jest traktowane synonimicznie. Natomiast też ten związek bywa używany w innym kontekście, kiedy na przykład mówimy, że ktoś coś źle robi, a spływa to po nim jak woda po gęsi lub po kaczce, więc nie zawsze jest to
ironicznie.
Dobrze. Oczywiście.
I może jeszcze, czy praca w języku, czym się panie zajmują, to mrówcza praca?
Oj tak, ja mogę ze swojej perspektywy jako nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej powiedzieć, że to zdecydowanie mrówcza praca. Ciężko jest osiągnąć efekty, które się sobie założy, no i dzieci w obecnych czasach nie są niestety zainteresowane językiem polskim. Często mi mówią, że po co im język polski, skoro one umieją mówić po polsku.
Jaki jest pani argument?
Że język polski to nie tylko umiejętność mówienia, takiego potocznego komunikowania się, ale to są różne aspekty, gramatyczne, literatura.
I my dzisiaj ze sobą rozmawiamy frazeologizmami zwierzęcymi, bo czasem do bliskich mówimy żabciu,
kotku,
piesku,
myszko,
misiu.
Oczywiście.
Ja do dzieci często mówię myszko.
To są takie wyrazy urocze, afektonimy, które przekazują nasze uczucia. Zwierzęta ogólnie lubimy. Nazwy zwierząt przywołują pozytywne konotacje.
No, chyba, że to jest sęp.
Chyba, że
albo
to jest
albo
sęp.
Hiena.
Oczywiście, mamy też takie nazwy, ale bardzo wiele nazw jednak konotuje coś pozytywnego. Zwłaszcza nazwy zwierząt synantropijnych, czyli takich, które towarzyszą ludziom jak pies czy kot. Więc pieseczku, koteczku, myszko, żabciu. To są przykłady wyrazów, które przekazują pozytywne nastawienie do danej osoby. Są to takie adresatywy zwierzęce. Mamy opracowane dla języka polskiego słownik afektonimów i warto do niego sięgnąć, zobaczyć, jakie nazwy pojawiają się w tym słowniku.
Mnie zastanawia z kolei, dlaczego żabciu, a już nie bocianku, skoro przecież bociany też tak bardzo lubimy, że raczej kotku, a niekoniecznie piesku, a przecież do psów też mamy bardzo dobry stosunek.
W języku czasami trudno doszukać się logiki. Najprawdopodobniej psy i koty towarzyszą najczęściej niż bociany. Kota i psa głaszczemy częściej niż bociana. Więc być może jest w tym pewna logika, ale tak jak mówię, bardzo często trudno doszukać się w frazeologizmach czy w metaforycznych użyciach języka pewnego wytłumaczenia, czy to naukowego, czy to związanego z obserwacjami. Czasami o tym, że powstaje jakiś frazeologizm, decyduje na przykład rym. W żargonie dziecięcym można usłyszeć mądry jak dwie flądry, albo mądra jak flądra. To po prostu się rymuje, dlatego powstał taki związek frazeologiczny.
Chociaż niekoniecznie sądzimy o flądrach, że są mądre, tak?
Oczywiście. W związkach frazeologicznych może tak być. Mamy Francja elegancja, życie jak w Madrycie. Tu są też nazwy konotujące pozytywnie, ale z drugiej strony mamy też wiele innych miast, gdzie żyje się bardzo dobrze, możemy tak przynajmniej domniemywać.
Elegancja Białystok na przykład?
Mogłoby być, dlaczego
nie?
Ale moglibyśmy zacząć promować, albo znaleźć jakiś człon, który dobrze rymuje się z nazwą Białystok i wtedy mogłoby być to faktycznie takie nośne hasło.
Niektórzy językoznawcy twierdzą, że za pomocą ptaków można by opowiedzieć właściwie o wszystkim. Zgoda?
Jest dużo związków frazeologicznych związanych z ptakami, więc myślę, że na pewno dużą część życia da się opowiedzieć, używając frazeologizmów z nazwami ptaków.
Na przykład wybieramy się jak sójka za morze.
Tak, trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi w ogóle o frazeologię zwierzęcą, w tym związki z nazwami ptaków, to jest druga pod względem wielkości grupa związków frazeologicznych. Pierwsza to frazeologizmy somatyczne. One są najliczniejsze w większości języków. Dlatego, że frazeologia somatyczna to są połączenia wyrazowe z nazwami części ciała. Jest to nam bardzo bliskie, dlatego tak dużo tych związków powstało.
Dwie lewe ręce na przykład.
Tak, tak. Więc jeżeli chodzi o tę drugą grupę, to zwierzęta. Więc na pytanie pana redaktora, czy można opowiedzieć? Tak. Bo mamy bardzo dużo różnych frazeologizmów, które odnoszą się do różnych aspektów życia.
Możemy chować się jak struś głowę w piasek, możemy mieć orli nos, czy też czuć się jak ryba w wodzie, ale ostatnio odkryłem również frazeologizm szpakami karmiony.
To jest starszy frazeologizm. Wcześniej był też z innymi komponentami, na przykład wronami karmiony. Szpakami karmiony nie jest faktycznie często używanym związkiem frazeologicznym. Można go zaliczyć do frazeologii recesywnej, czyli wychodzącej z użycia.
Szpakami karmiony, czyli ktoś sprytny, bo właśnie tak się traktowało te ptaki.
I jeżeli nie sprawdzimy tego znaczenia, to też niestety możemy związków frazeologicznych używać błędnie. Z czego to wynika? Z pewnych konotacji. Jeżeli na przykład mamy związek frazeologiczny, krokodyle bądź krokodylowe łzy, współcześnie ludzie nie kojarzą go z etymologią i uważają, że krokodyle czy krokodylowe to znaczy wielkie, bo krokodyl to duże zwierzę. No niestety nie, to są łzy fałszywe, nieszczere. Taki nieszczery, fałszywy żal.
A panie ulubione frazeologizmy zwierzęce?
Kupować kota w worku. Albo raczej nie.
Stara się pani tego nie robić, tak. Zwłaszcza przez internet.
Można się
przejechać, naciąć.
Ja myślę, że takim frazeologizmem, który bardzo lubię, to wierny jak pies. Pies jest takim zwierzęciem, które kojarzy mi się bardzo dobrze. Ta psia wierność, to spojrzenie takiego wiernego psa od razu przywołuje mi ten frazeologizm.
Ale czasem możemy komuś zrobić docinkę, na przykład ptasi móżdżek.
Oczywiście, zupełnie niesłusznie, bo ptaki są bardzo inteligentne. Natomiast tutaj znalazło odzwierciedlenie spostrzeżenie dotyczące ptaków. Ptaki mają stosunkowo niedużą głowę. Czyli jeżeli mówimy ptasi móżdżek, kurzy mózg, to po prostu uważamy, że ktoś jest nieinteligentny. Tak to zostało zapisane w języku, bardzo często niesłusznie.
Bo przecież i tak jest ważniejsze pofalowanie mózgu niż jego wielkość.
Zgadza się.
To czasami do ludzi odnosimy. Już na koniec właśnie, co tak mocno zwierzęta weszły do naszego języka?
Bo obcujemy z nimi na co dzień w życiu codziennym. Obserwujemy ich zachowania, czy to zwierząt domowych, czy to zwierząt dzikich, które możemy, nie wiem, nawet z okna zobaczyć, jak ptaki. I też zwierzęta jako pierwsze pojawiają się w języku dzieci, a raczej odgłosy zwierząt, więc może to być z tym związane, z rozwojem języka.
Nazwy zwierząt mają bardzo duży potencjał metaforyczny. Mamy zwierzęta, które nie szanujemy specjalnie, nie mamy dobrego zdania, tak jak na przykład o świni, chociaż wizerunek kulturowo utrwalony świni czy świnki jest całkiem pozytywny. Mamy świnkę Pepe, mamy prosiaczka. Pojawiają się takie bardzo pozytywne odniesienia, dlatego że te zwierzęta, o których losie decydował człowiek, które mógł z łatwością zabić, tak jak zwierzęta gospodarskie, na przykład świnia, w języku znajdują dość negatywny wizerunek. Z drugiej strony zwierzęta dzikie, których człowiek nie zdołał ujarzmić, takie jak lew, waleczny jak lew, silny jak lew, one mają wizerunek dużo, dużo bardziej pozytywny.
My nie zagramy teraz kociej muzyki, wręcz przeciwnie, bo to będą Beatlesi. John Lennon miał nos orli, a posiadacze takich nosów są bardzo opanowani i nigdy nie działają pochopnie, podobnoż. Zatem Beatlesi, a ja dziękuję za rozmowę profesor Joanna Szerszunowicz z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I polonistka, dyrektor Szkoły Słonecznej w Białymstoku, Karolina Makowska.
Dziękuję bardzo.